Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Wawrzyniec Szwaja, który program realizuje, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kupliński przy mikrofonie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Już po 12, prawie do godziny 13 potrwa nasz codzienny, powszedni program Czas reakcji. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tym programie. 510-37-36, przypomnę, telefon do naszego studia. Tutaj dzwoniąc pod ten numer, najpierw spotkają Państwo na swojej drodze sympatycznego Sławomira Orlika, który przekieruje te rozmowy do mnie tutaj i będą mogli Państwo na antenie zadawać pytania, komentować wszystkie tematy, jakie pojawią się w dzisiejszym programie, także proponować inne tematy. Jest także czujny numer ulubiony przez Państwa, 510-37-32, tutaj trochę bezpieczniej, bo nie wchodzi się na żywo, ale automat nagrywa te wypowiedzi i no mamy kilkanaście telefonów dzisiaj do zaprezentowania. Nie wiem, czy uda się wszystkie odtworzyć, czy Państwo usłyszą swoje głosy i swoje komentarze. Zobaczymy. Jest także sporo maili. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Zacznę od wątku, który pojawił się w piątek w naszym programie. Janusz Wilczyński trochę wziął na siebie moją winę. A mianowicie obiecywałem w poprzednich programach, że zajmę się ruchem drogowym, a w szczególności wieloma remontami szczecińskich ulic, które są prowadzone jednocześnie. To dosyć wyjątkowa sytuacja w naszym mieście i które skutecznie paraliżują ruch. Rano i popołudniami wiemy, jak to jest. Nie będę opowiadał telefonów. Mnóstwo w tej sprawie. Dzisiaj od samego świtu niemal telefony w sprawie właśnie wczoraj utworzonego tymczasowego buspasa na ulicy Gdańskiej. Oczywiście objazdy ulicy Szczanieckiej, oczywiście ulica Krzywoustego, Zwierzyniecka można by wymieniać. Obiecywałem, że zajmę się tym tematem i postaram się w Urzędzie Miasta zaprosić kogoś do rozmowy w czasie reakcji na temat tego, w jaki sposób są tego rodzaju decyzje podejmowane, jaka jest cała procedura, jaki jest schemat, kto w rzeczywistości z imienia i nazwiska odpowiedzialny jest za to, że akurat w tym czasie takie remonty są przeprowadzane. Janusz Wilczyński odczytał na antenie mail od naszego słuchacza, od pana Macieja, którego pozdrawiam i dziękuję za obszerny mail z różnymi uwagami dotyczącymi tego programu, programu Czas Reakcji. Przeczytam tylko jego fragment. W czasie reakcji zapowiadany był temat remontów dróg, organizacji ruchu i tym podobne. Sprawa miała być szeroko omówiona, miały być konkretne odpowiedzi na postulaty słuchaczy o pewne zmiany ułatwiające ruch, przedstawiona koncepcja podczas remontu trasy zamkowej. I co? I nic. Pan Krzysztof Kukliński nawet nie wspomniał o zmianie tematu, tak jakby kompletnie nic nie było wcześniej słuchaczom obiecane. A przypomnę, że sam we wtorek zapowiadał ten temat, a w środę jeszcze pan Janusz zapowiedział, że pan Krzysztof na tej antenie mówił, że tymi sprawami tych objazdów organizacji ruchu zajmie się. No niestety nie zajął się, a zamiast tego bez słowa podjął inny temat. Słabo. Panie Maćku, dziękuję bardzo za ten komentarz. Powiem panu tak, że trochę na wyrost rzeczywiście składałem tę obietnicę, ponieważ czy ta obietnica mogła być zrealizowana, to nie do końca ode mnie zależało, ale zależało także od urzędników i od ich chęci do tego, aby w radiu wystąpić i szeroko skomentować tę sprawę i odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, od którego wszystko się zaczęło. Jak wygląda cały proces decyzyjny w Urzędzie Miasta, w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, kto jest po prostu za to odpowiedzialny. Powiem tak, dzwoniliśmy do wielu osób. Dzwoniliśmy do rzecznika prezydenta, do Łukasza Kolasy. Dzwoniliśmy do zastępcy prezydenta Szczecina, Marcina Pawlickiego. Także zastępcy prezydenta Michała Przepiery. Dzwoniliśmy do zastępcy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego do spraw infrastruktury drogowej, do pana Sebastiana Fricza. Także dzwoniliśmy kilkukrotnie do dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, do pana Radosława Tumielewicza. Nawet dzisiaj wykonałem taki telefon. Pan dyrektor odsyła dosłownie w kilku zdaniach do rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Pan prezydent, to przypomnę, pan prezydent Piotr Krzystek przepraszał. Jak rozumiem, te przeprosiny wskazują na to, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za te remonty, za czas przeprowadzania tych bardzo uciążliwych prac drogowych i za to, że te remonty skumulowały się. A przypomnę, to remont Szczanieckiej, Zwierzynieckiej, Krzywoustego, Bogusława, która jest zamknięta we fragmencie Jagiellońskiej i trasy zamkowej jednocześnie. Skoro pan prezydent Krzystek przeprasza, to jak rozumiem, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. Także mówił na ten temat u nas, to było 19 września, podawaliśmy wypowiedź pana prezydenta w wiadomościach. Przytoczę tylko dosłownie jedno zdanie. Przepraszamy wszystkich, którzy mają kłopoty za te utrudnienia, ale musimy je wspólnie przeżyć. Później 2 października pan Krzystek skorzystał z prywatnego portalu internetowego i tam przeprowadził dosyć długą dyskusję ze swoimi rozmówcami. Także przepraszał za te utrudnienia, więc jeszcze raz powtórzę. Jak rozumiem, te przeprosiny oznaczają, że prezydent Piotr Krzystek bierze na siebie pełną odpowiedzialność za te decyzje. Jeszcze raz powtórzę, nie udało nam się nikogo namówić. Dzwoniłem i ja, dzwonił Sławek Orlik do tych osób, które wymieniliśmy wielokrotnie. Nie udało nam się nikogo namówić na udział w programie Czas Reakcji i na komentarz. To tyle wyjaśnień dla pana Macieja, ale także dla wszystkich, którzy być może oczekują jakiegoś wyjaśnienia, jakichś może przeprosin, a może po prostu podania konkretnych nazwisk osób, które podejmują tego rodzaju decyzje i które są odpowiedzialne za to, co dzieje się na ulicach naszego miasta. Teraz wrócimy na chwilę do tematu, który pojawił się wczoraj. Zupełnie nie spodziewałem się, że taki odzew będzie, a chodzi o dowody osobiste, o to, że pracownicy banku przy wykonywaniu jakichś czynności bankowych, przelewów na konto bankowe nasze, czy też przelewów na inne konta, żądają dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym przypadku dowodu osobistego w tej sprawie, i z takim pytaniem zatelefonował do nas słuchacz. A wczoraj rozmawialiśmy z panem Dariuszem Kozłowskim, wiceprezesem Centrum Prawa Bankowego, który tłumaczył, że banki jako instytucje zaufania publicznego, tutaj trochę się uśmiecham, muszą trzymać się przepisów. Na rynku lokalnym jest to prawo bankowe. Dodatkowo są to rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie informacji dotyczących transferów środków pieniężnych. Czyli krótko mówiąc, banki nie robią tego, bo tak im się podoba, ale są przepisy, które określają pewne zachowania pracowników banku, którzy mogą, a nawet muszą żądać od osób, które wykonują jakieś operacje finansowe na kontach, dowodów tożsamości, w tym przypadku dowodu osobistego, ale nie tylko, może to być na przykład paszport. Posłuchajmy komentarzy.
Dzień dobry, Bogdan Tołuś Strucha z naszego radia w sprawie pokazywania dowodu przy wpłacie. Ja wpłacałem dosłownie 48 groszy. Skandal. Z tej Unii Europejskiej niech nasi nie będą ślepo poddani i trzeba po prostu weryfikować to, bo już kiedyś nam nakazali, że to ogórek, który ma poniżej 10 stopni więcej, powyżej 10 stopni jest zagięty, jest szkodliwy. Tak samo jak wymyślili, że ślimak to jest ryba lądowa, a marchewka to jest owoc. Także ja proszę tego pana farmazonów, niech nie powtarza z tej Unii i niech monituje tam albo w ministerstwie, że nasze banki po 48 groszach, ja sobie też nie życzę, żeby pani żądała wszystkich danych z dowodu, że wpłacam 48 groszy, tam była jakaś zaległość w ogóle. To jest bank PKO SA, dla ułatwienia dodaję.
Dzień dobry, ja dzwonię ze Szczecina w sprawie banków. Te pieniążki na przykład do banku mogą trafiać przestępstw i musi być pozostawiony ślad, kto te pieniążki wpłaca, na co i dla kogo. Więc tutaj identyfikacja tych przelewów to naprawdę jest dobra sprawa. Bo jeżeli by tak miał każdy wpłacać przestępca, to by śladu nie było i by nikt nie wiedział o całej sprawie. Dziękuję, pozdrawiam.
W sprawie tych kont bankowych weryfikacja może wynikać stąd, że od jakiegoś czasu biorą się za nielegalne wynajmowanie w kurortach pomieszczeń bez odprowadzania podatku za to. W momencie, w którym dajmy na to, ja bym wynajmował komuś mieszkanie i ten ktoś by opłacał rachunki i ktoś się to patrzy, że regularnie są opłacane rachunki przez kogoś innego, a właściciel mieszkania nie opłaca, to jest podejrzenie, że ktoś wynajmuje mieszkanie i nie odprowadza od tego podatku, od dochodu i tak dalej. Pozdrawiam.
Odnośnie tych przelewów na konto w banku, wystarczy pójść na pocztę, zrobić dokładnie to ten sam przelew, tylko że robią to na poczcie. Nie musimy żadnych dokumentów okazywać. Pozdrawiam.
I jeszcze komentarz w sprawie firmy, która także zbiera dane. Posłuchajmy.
Witam serdecznie. Dariusz ze Szczecina z tej strony. Odnośnie banków i zbierania danych osobowych przyszła mi taka do głowy myśl, na jakiej podstawie portal Facebook zbiera nasze dane osobowe, blokuje nam portal, a później chce, żeby wysyłać do niego ksero dowodu osobistego, bądź jakiegoś dokumentu tożsamości tylko po to, aby zweryfikować nasze dane. Na jakiej podstawie takie firmy jak Facebook na przykład chce od nas takich informacji? Dzięki serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy za te telefony. Duże zainteresowanie. Dowód osobisty, paszport albo inny dokument potwierdzający tożsamość jest wymagany w banku. Jeżeli chodzi o Facebook, nie mam pojęcia, czy rzeczywiście tam tak jest, że weryfikują dane i żądają jakiś kser dowodów osobistych. Nie mam konta na Facebooku i wierzę gorąco w to, że istnieje życie poza Facebookowe. Powiem tylko tyle, że również nie ma takiego obowiązku, żeby zakładać konto w banku. Również jeżeli nawet nasz pracodawca stawia takie żądanie, taki wymóg, żeby założyć konto w banku, no bo wtedy, bo tylko w taki sposób może przelać nam naszą wypłatę, to o ile ja wiem, jest to niezgodne z prawem. Nie musimy mieć konta w banku, możemy przyjmować na przykład wypłaty po prostu w gotówce. Proszę o tym pamiętać. Teraz jeszcze króciutka informacja, którą otrzymaliśmy dzisiaj od pana Andrzeja Kusa, rzecznika prasowego miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska. Otóż rozpoczął się wielki remont alejek na cmentarzu centralnym. Do końca października nową nawierzchnię zyska kilometr najbardziej zniszczonych dróg. Tymczasem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Dzisiaj rano na cmentarz centralny zwożony był ciężki sprzęt. Przyjechała frezarka do asfaltu. Pojawiło się kilka samochodów ciężarowych. Są już także zamiatarki. A zatem remont ruszył. Mamy nadzieję, że zakończy się przed tym najważniejszym dniem, czyli przed 1 listopada. Tak samo mamy nadzieję, że zakończy się remont torowiska na ulicy Krzywoustego do 28 października, tak jak to zostało obiecane. Póki co chyba nic nie wskazuje na to, aby były tutaj jakieś opóźnienia. Wszyscy urzędnicy, z którymi rozmawialiśmy, są absolutnie przekonani, nie wiem skąd ta pewność się bierze, że nic nie spowoduje opóźnienia tych prac. Zobaczymy. Teraz, jeżeli chodzi o drzewa, wczoraj naszym gościem była pani Magdalena Grycka, ogrodnik miejski, a chodziło o topole, bardzo kruche drzewa, nietrwałe, które rosną wzdłuż ulicy Bogumińskiej. Nasz słuchacz skarżył się, że no, są one zagrożeniem. No, rozdzwoniły się telefony.
Konie się stały, słuchacz Maciej. Słuchał na temat tych topoli, drzew i tak dalej. Nie wiem, kto nasadzeniami żywopłotów rządzi. Przykład taki, ulica Kaczaka, od miasta do Krzekowa. Przed przejściem jest żywopłot, obcięty alem. Niska osoba lub dziecko wychodzące na przejście, samochody jadą. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Wracając do strony, jest okej, bo ten kawałek żywopłotu jest za przejściem. I tak to powinno być, a nie przed przejściem. Te wszystkie przed przejściem żywopłoty, nasadzenia, zupełnie przypadkowe, wsadzone, nie wiem, bez ładu, składu i pani ogrodnik chyba nie ma na to w ogóle wpływu i wglądu, no to jest katastrofa zupełna. Należy z tym skończyć, powycinać wszystko. Na 20 metrów przed każdym przejściem, jadąc samochodem, powinno być widoczność prawa i nic więcej. Miłego dnia.
Jeszcze dwa alarmujące telefony z Dąbia.
Haniek z Dąbia. W Dąbiu stoją i topole, i wierzby, o które nie można się doprosić. Od przeszło roku czasu, żeby je usunąć, czy ewentualnie obciąć o połowę. Zapychane są studzienki kanalizacyjne notorycznie. I to jest wszystko. I przez zatkanie studzienek kanalizacyjnych po prostu nas zalewa. Woda wcieka na podwórka. I cała ulica jest dosłownie niedostępna, nie można bez gumowiatów przejść. To jest ulica Helska, Miłosławska i Chorwacka. Dziękuję pięknie, pozdrawiam, do widzenia.
Dzień dobry, dzwonię z Dąbia, jestem mieszkanką Dąbia. Od roku walczymy o to, żeby po prostu wyciąć wierzbę, ulica Helska, a Miłosławska oraz w ogóle to pole tutaj w tym, w Dąbiu i wysokie drzewa, to jest makabra jakaś. Nikt nie dba o prawo brzeże, a zwłaszcza o Dąbie jest zapomniane w ogóle. Rada Osiedla od roku obiecywała nam, że zajmie się tą sprawą i nic się nie dzieje. Drzewo jest zaznaczone od ponad pół roku na przycięcia pielęgnacyjne, czyli na kolor zielony. Wierzba jest wyższa od budynków i ostatni ksawery, to tylko patrzyliśmy, czy spadnie na mój dom, czy na dom sąsiadów, czy na samochód przejeżdżający, czy na dzieci wracające ze szkoły. To jest makabra, to co się dzieje w Dąbiu z wysokimi drzewami. Nikt nie robi żadnych przycinek, nic z tym się nie dzieje. Dąbie w ogóle jest zapomnianą dzielnicą. Jeżeli chodzi o chodniki, o ulice, zalewa nas normalnie w każdym calu, jeżeli jest taka wichura, taki wiatr, taka ulewa, bo zapychane są studzienki właśnie przez te drzewa. Goleniowska jest wyżej od naszych ulic tutaj. Woda się leje strumieniami. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy także za te telefony. Magdalena Grycka, ogrodnik miejski, powinna być zainteresowana tym tematem z Dąbia, ale nie tylko ona. Teraz jeszcze mail od naszego słuchacza. Proszę o ogłoszenie zwycięzcy w kategorii Dusi Grosza Roku. Urzędnika, który kazał wyłączyć lampy uliczne na wielu ulicach Szczecina już przed 7 rano w deszczowe, pochmurne dni. Akurat w godzinach największego ruchu pojazdów i pieszych. Ciemności zapewne będzie tłumaczył działaniem automatów i zbliżającym się przestawieniem czasu. Znowu, ile razy można eksploatować tę samą zdartą płytę? Czy w międzyczasie ktoś musi zginąć na przejściu? Krótki fragment tego maila, jakby pan zgadł, rzeczywiście. Takie komentarze już były, bo to nie temat nowy. Że latarnie nie świecą wtedy, kiedy jest ciemno, a to dotyczy właśnie tych miesięcy jesienno-zimowych, kiedy noc jest długa, a dnia jest bardzo niewiele. W tej sprawie rozmawialiśmy wielokrotnie z panią Hanną Pieczyńską, byłą rzeczniczką Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Odpowiedź zawsze była taka sama w takich sprawach. Otóż te latarnie są sterowane nie czujnikami światła, ale po prostu zegarami, które włączają o odpowiedniej godzinie światło i wyłączają o odpowiedniej godzinie. To jest zegar, który nie reaguje zupełnie na natężenie światła. I według pani Hanny Pieczyńskiej tylko i wyłącznie takie rozwiązanie jest skuteczne. Czujniki światła nie sprawdzałyby się w żadnej okoliczności. To tyle, jeżeli chodzi o to oświetlenie. No cóż, możemy tylko rozłożyć ręce. I jeszcze kontynuacja tematu. Otóż chodzi o parking Kiss and Ride przy dworcu. Tam zostało zmienione oznakowanie. Wcześniejsze nie zmuszało kierowców taksówek do respektowania, no bo nie był to znak drogowy, no to w końcu znak drogowy się pojawił i komentarz naszego słuchacza.
Zbyszek ze Szczecina, taksówkarz. Dzwoniłem swego czasu w sprawie tego znaku drogowego przy dworcu. Pojawił się ten znak drogowy, tylko dobrze by było jeszcze, żeby ktoś od czasu do czasu zerknął w to miejsce ze służb specjalnych, które uporządkują, bo w dalszym ciągu ci panowie przestają na tym zakolu, pomimo tego, że jest postawiony znak zakazu postoju z ograniczeniem do 1 minuty.
No właśnie, znak już odpowiedni jest, a ci panowie dalej. W takim razie służbą polecamy to miejsce. I jeszcze mail od naszej słuchaczki. Bardzo proszę o pomoc. Nie sądzę, że o tym waszą redakcję nikt nie powiadomił. Jestem starszą osobą, od 4 lat jeżdżę do centrum na Golęcin. Jestem chora i nie byłam na wizycie. Dzisiaj chciałam ponownie ustalić wizytę. Mieszkam w Stargardzie i dzwoniłam kilka razy bez skutku. Ja wiem nieraz, jak tam stałam w kolejce, to obserwowałam, że nikt nie odbiera telefonów. Ale na miłość boską, dlaczego mam za to jeszcze tyle płacić? Czekałam 16 ponad minut i tylko słuchałam w kółko. Połączyłeś się z Centrum Onkologii. Rozmowa będzie nagrywana, czy jakoś tak. Zapłaciłam ponad 5 zł i nikt nie podniósł słuchawki. Za co my ludzie chorzy, poważnie starzy mamy płacić? To złodziejstwo bezczelne. Apel do Centrum Onkologii, żeby wyłączyć tę sekretarkę i po prostu zwykły sygnał, albo wolny, albo zajętości. Nie będą ludzie płacili za czekanie i niedoczekanie. Jest z nami pierwszy dzisiaj gość, pan Szymon Wasilewski, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, witam serdecznie na antenie. Zaczniemy od wyjaśnień. Od wczoraj funkcjonuje, trochę z opóźnieniem to wszystko się dzieje, ale jest. Od wczoraj funkcjonuje tymczasowy buspas na ulicy Gdańskiej, od basenu górniczego do przystanku Port Centralny. To na początek telefon.
Dzień dobry, dzwonię z ulicy Gdańskiej w drodze do pracy. Zastanawiam się, komu ma służyć ten buspas namalowany na ulicy Gdańskiej, bo wydaje mi się, że nie autobusom i nie busom, głównie jeżdżą tutaj samochody osobowe, proponuje naprawdę surowe mandaty, bo to cholernie niefajne stać w korku i patrzeć, jak inni jadą bez, nieprzepisowo. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon i no, na początek takie wyjaśnienie. Po co ten buspas? Remontowana ma być trasa zamkowa i już dzisiaj pojawiły się ograniczenia. Patrzę na Sławka, czy umieścił odpowiednie zdjęcie. Jest. Mogą Państwo zobaczyć zdjęcie. Tymczasowa organizacja ruchu już na trasie zamkowej, ale po co ten buspas?
Buspas, jak jego natura ma do siebie, jest przeznaczony dla autobusów, dla pojazdów komunikacji miejskiej, również tutaj będzie on obowiązywał również taksówki, samochody komunalne, służb komunalnych, więc...
To jeszcze na chwilę się zatrzymam, bo to jest ważna informacja, także telefon z zapytaniem dostaliśmy. Dla taksi na pewno też, mimo że na tym buspasie napisane jest tylko buspas, nie taksi, ale taksówkarze mogą się czuć na tym buspasie bezpieczni, że nikt tam ich nie zatrzyma i nie pociągnie do jakichś konsekwencji, tak?
Tak, tutaj apelujemy też do kierowców, żeby zwrócili uwagę również na oznakowanie pionowe, które wskazuje na to, że taksówkarze mogą jeździć tym buspasem. Wracając do pańskiego pytania, ten buspas powstał po to, aby w momencie, kiedy niewątpliwie będziemy mieli utrudnienia podczas remontu trasy zamkowej, ta komunikacja miejska z prawobrzeża na lewobrzeże, autobusy pośpieszne oraz przewoźnicy prywatni mieli ułatwione zadanie, a przede wszystkim pasażerowie tych pojazdów mieli ułatwione dotarcie do centrum miasta.
No dobrze, no ale buspas funkcjonuje tymczasowo. Dlaczego w takim układzie tego buspasa nie ma na stałe, skoro pan mówi o ułatwieniach w dotarciu do centrum miasta? To znaczy, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przewiduje, nie wiem jaka teraz jest sytuacja już po ograniczeniach na trasie zamkowej, że będą korki na Gdańskiej i żeby puścić komunikację miejską, no to trzeba było utworzyć ten buspas. Takie były przewidywania, że Gdańska się zakorkuje. Tak?
Niewątpliwie w momencie, kiedy zamykamy jeden pas na trasie zamkowej, mamy dostępne dwa pasy na tej trasie, no niewątpliwie te...
No taka była motywacja, panie Szymonie?
Tak.
Taka była motywacja, więc spodziewaliście się korków.
Nie rozumiem pytania.
Czy właśnie spodziewając się korków na Gdańskiej została podjęta decyzja o tym, żeby utworzyć buspas, żeby puścić przynajmniej autobusy?
Tak, oczywiście spodziewaliśmy się utrudnień na Gdańskiej.
Czy nie lepiej było najpierw poczekać, jaki będzie efekt częściowego zamknięcia trasy zamkowej, czy rzeczywiście będą korki na Gdańskiej, a dopiero potem reagować tworzeniem buspasa? Przecież on tam w tej chwili nie jest potrzebny, bo jak się orientuję, na razie korków na Gdańskiej nie ma, a już były dwie kolizje. Wczoraj po południu jedna, która zablokowała na chwilę Gdańską, no i dzisiaj rano cztery samochody tam się zderzyły.
Korki na Gdańskiej będą lub są efektem tego, że mamy już pewne zmiany w organizacji ruchu przy samej trasie zamkowej. Te zmiany zostały wprowadzone równolegle, więc to nie jest tak, że najpierw stworzyliśmy buspas, który a na trasie zamkowej nic się nie zmieniło. Mamy tam już wymalowane martwe pole przy samym wjeździe na trasę zamkową. Na trasę zamkową dojeżdżamy już w nowy sposób, dwoma prawymi pasami wjeżdżamy na trasę zamkową. Na samej trasie zamkowej są w tej chwili przejezdne trzy pasy, ale z racji tego, że wykonawca musi przygotować sobie ten plac budowy i wdrożyć tę nową organizację ruchu, już jakieś drobne zmiany, o których właśnie powiedziałem, mają miejsce przy trasie zamkowej. Tak więc tutaj stworzenie tego pasa, buspasa jest jak najbardziej uzasadnione przy tym momencie.
Mhm. Tutaj pan Andrzej do nas zadzwonił z pytaniem. Panie Andrzeju, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam taką małą refleksję, może nie pytanie, tylko spostrzeżenie, ponieważ ten odcinek właśnie gdański kilkakrotnie po godzinie dziennie czasami obserwując, jak natężenie ruchu się układa, to na przykład w okresie zlotu jachtów, gdzie też został wydzielony specjalny buspas, można było zauważyć ciekawą rzecz, że tłumią, pędzą się samochody osobowe na pozostałych dwóch pasach, a na buspasie hen-hen w przód, hen-hen w tył, ani jednego autobusu, ani jednego busika, czasem taksówka przemknęła. I teraz będzie to samo, bo nie ten moment mi się wydaje. Stworzenie tego buspasa to takim natężeniu autobusu jest właściwie powodem do tworzenia się dopiero korków. I niewiele to specjalnie pomaga w komunikacji, no bo tak, być może w okresie zwrotu jachtów tych autobusów jeździło mniej, żeby zobaczyć, jak teraz będzie.
No tam były dodatkowe linie jeszcze w dodatku.
No to w takim razie, czyli powinno być ich więcej. Bo ten pas świecił w jedną i w drugą stronę pustką. Jak to się mówi, echo dosłownie się odbijało.
Dobrze, dziękuję za telefon i pan Mariusz jeszcze do nas zadzwonił. Halo, panie Mariuszu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Ostatnio na mediach społecznościowych, to prawda nie jest to żadna oficjalna strona, ale doczytałem, że w listopadzie ma być zamykana ulica Arkońska. Następny problem, oczywiście nie jestem przeciwny remontom, jak najbardziej dla kierowców ma to służyć. Z tym, że te remonty muszą być troszeczkę z głową, czyli trzeba by było chyba zmienić przede wszystkim organizację ruchu, tam gdzie są objazdy. Inne podporządkowania zrobić być może, zmienić częstotliwość świateł. Ta Arkońska skumuluje naprawdę duże problemy, dlatego że jest ulicą bardzo ruchliwą. Ruch pójdzie w Pawła VI, pójdzie w Wojska Polskiego, gdzieś bokami. Problemem już teraz jest na przykład w godzinach szczytu dojechania autobusem 80 w kierunku zakładów piekarniczych, czy w drugą stronę, bo w godzinach szczytowych opóźnienia są no straszne, tak? I teraz pytanie, czy nie można zastanowić się, biorąc takie inwestycje pod uwagę, nad tym, żeby najpierw przygotować w jakiś sposób zmianę organizacji ruchu przede wszystkim, tak? Jechałem też ulicą Stalmacha bodajże przy stoczni na dole, tam jest, tak? Można by było tam zrobić dwa pasy, z tym, że w kierunku już Kolęcina się skręca, jest taki ogranicznik, wysepka przed przejściem dla pieszych. Przejście dla pieszych raczej rzadko używane. No, można by było to zorganizować w jakiś inny sposób, żeby to przejście było bezpieczne, usunąć ten próg i dwa pasy można by było puścić i rozładowałoby to w znacznym stopniu ruch.
Panie Mariuszu, dziękuję za ten telefon. Panie Szymonie, teraz powtarzający się temat. Co jakiś czas otrzymujemy telefony od naszych słuchaczy skarżących się na funkcjonowanie między innymi linii 81. Posłuchajmy.
Dzień dobry, mówi Piotr ze Szczecina. Jestem pasażerem linii 81. Dzisiaj linia znowu się nie popisała. Po prostu dwa autobusy z placu Kościuszki, jeden o 7.14, drugi 7.34 nie odjechały. Dyspozytor PKS po prostu jest niezorientowany, nie wie dlaczego te autobusy nie odjechały. Następny autobus o 7.53 przyjechał opóźniony około 5 minut. Ludzie na przystankach zostawali, po prostu nie mieścili się do tego autobusu. Poza tym jeszcze jedna sprawa dotycząca w tej linii. Kierowcy najczęściej, no niestety Ukraińcy, jeżdżą chyba po 12 godzin, bo często mi się zdarza widzieć tego samego kierowcę o godzinie 8 rano i później o godzinie 20.
Mieliśmy do wyboru albo zatelefonować do PKS-u jeszcze raz z prośbą o wyjaśnienie tych sytuacji, albo zadzwonić do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, poprosić o wyjaśnienia i może zasegurować już bardziej zdecydowane i bardziej radykalne działania, bo tak jak powtórzę, to nie jest pierwszy telefon, nie jest pierwsza uwaga dotycząca funkcjonowania linii 81, ale nie tylko tej. Panie Szymonie, jakie to mogą być bardziej zdecydowane działania?
Pozwoli pan redaktor, że odniosę się jeszcze do opinii słuchacza sprzed reklam, który twierdził, że ten buspas na Gdańskiej jest niepotrzebny. Przypomnę tylko, że tamtędy codziennie jeździ 6 linii autobusów pośpiesznych, więc doliczając do tego...
Panie Szymonie, taksówki, ale przepraszam, że przerywam. Buspas jest organizacją tymczasową na czas remontu trasy zamkowej. Gdyby on był tam rzeczywiście potrzebny, to by on był na stałe. Jeżeli jest w tej chwili wyznaczony na czas remontu trasy zamkowej, to znaczy, że zakładacie, że Gdańska będzie się korkowała. Moja teza jest taka. Należało poczekać, żeby zobaczyć, jak zareaguje Gdańska na remont trasy zamkowej i gdyby rzeczywiście tworzyły się korki, to wtedy wyznaczać buspas. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zrobił odwrotnie, w moim przekonaniu niepotrzebnie, bo w tej chwili korki są spowodowane nie tym, że już został ograniczony ruch na trasie zamkowej, ale kolizjami przy tym buspasie. Wczoraj była pierwsza, dzisiaj rano była druga, cztery auta się zderzyły, zakorkowana cała trasa do basenu górniczego, aż od ulicy Eskadrowej. Takie są efekty na razie tego buspasa. Nie słyszymy od kierowców, żeby korki były na Gdańskiej spowodowane remontem trasy zamkowej. Zobaczymy, może rzeczywiście tak będzie. I wtedy rzeczywiście racjonalne wydaje się wyznaczenie tymczasowego buspasa, żeby ułatwić przynajmniej przejazd autobusom, taksówkom i służbom. Zostawmy ten buspas, zobaczymy, jak to będzie działało. Zajmiemy się teraz tym numerem 81. Dwa autobusy nie przyjechały, przyjechał następny. Tutaj słuchacz podaje konkretne godziny, przyjechał następny, ludzie się nie zmieścili. W dodatku jeszcze jest uwaga dotycząca kierowców, że pracują za długo, po 12 godzin. Wielokrotnie na temat funkcjonowania autobusów obsługiwanych przez PKS mówiliśmy już w programie Czas Reakcji. Panie Szymonie, czy nadszedł czas, żeby podjąć jakąś bardziej zdecydowaną interwencję?
Przyczyny tych opóźnień, o których wspominał słuchacz, oczywiście mogą być bardzo różne. Mogą być korki, wypadki, awarie autobusów. Jeśli chodzi o te konkretne sytuacje, oczywiście ustalimy przyczyny i co miało miejsce dzisiaj rano. Jeśli chodzi o tę linię 81, generalnie reagujemy na wszelkie skargi pasażerów dotyczące funkcjonowania całej komunikacji miejskiej w Szczecinie, nie tylko tej linii. Proszę nam wierzyć, że sygnały od mieszkańców docierają z różnych zakątków miasta regularnie. Poza tym, że upominamy naszych przewoźników, a kiedy trzeba, karzemy karami umownymi.
Czy takie kary umowne już były nakładane na PKS?
Oczywiście, że tak. Mhm. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć dokładnie, ile ich było, ale oczywiście każdy, również PKS, otrzymuje od nas takie kary. Chcę też dodać, że na bieżąco w mieście również pracują pracownicy działu kontroli komunikacji transportu miejskiego i monitorujemy sytuację w mieście tak, aby też w razie takich sytuacji jak ta dzisiaj rano, czy w razie awarii, ułatwić pasażerom dotarcie do celu, na przykład podstawiając komunikację zastępczą.
Dobrze, panie Szymonie, wrócimy jeszcze do tego buspasa. Pan Maciej zadzwonił. Halo, panie Macieju.
Dzień dobry. Buspas jest niepotrzebny, bo była modernizacja basenu górniczego, a dalej autobusy pośpieszne, które mają jechać szybciej, zatrzymują się niepotrzebnie na tym dodatkowym przystanku, zamiast tam, gdzie wszystkie tramwaje i autobusy zwykłej komunikacji, a teraz na buspas się przyciskają, blokując jeszcze dodatkowo inne samochody. I tak jak mówią inni kierowcy, na buspasie przejeżdżają głównie samochody nieupoważnione, taksówki, busy te wożące pasażerów do Świnoujścia i innych tam miast, a jeden, dwa autobusy przejeżdżają na 15-20 minut, więc to jest bzdura, bo autobusy płynie torowiskiem, jak powinno być prawidłowo zrobione torowisko kopane w ziemię.
Panie Macieju,
a jeszcze a propos remontu teraz Arkońskiej, jak powiedzieliście, będzie rondo zrobione Arkońska Wojska Polskiego, więc kolejna głupota, u nas w Szczecinie tylko potrafi z DITM robić ronda, zamiast skrzyżowania bezkolizyjne, takie właśnie jak zjazd ze Zdroi na Eskadrową. Wiadukty, żeby jeden pas jechał wiaduktem górą, a drugi bezkolizyjnie. To by rozwiązało korki, a nie rondo, że wszyscy na Wojska Polskiego będą stali i przepuszczali Arkońską albo odwrotnie.
Panie Macieju, dziękuję za ten telefon. Panie Szymonie, jakaś odpowiedź, komentarz?
Tak, należą się dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, tutaj akurat nasz słuchacz wywołał też ważny temat i informację, którą chciałem się z Państwem podzielić, gdyż od jutra ze względu na wprowadzony buspas na odcinku od basenu górniczego do portu centralnego przystanek basen górniczy dla linii pośpiesznych, czyli dla A, B, C, D, E i G, zostanie przeniesiony na przystanek autobusowo-tramwajowy. Więc tutaj postulat naszego słuchacza został spełniony i taka sytuacja będzie obowiązywać od jutra do odwołania. Natomiast jeśli chodzi o remont ulicy Arkońskiej, tutaj to nie ZDITM jest inwestorem czy inicjatorem całej tej przebudowy. Projekt jest przygotowywany na zlecenie Wydziału Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta i tam myślę, że na pewno jest również przygotowywana już tymczasowa organizacja ruchu przez WGK i OŚ, no bo wiadomo, że w momencie, kiedy będą prowadzone prace, takowa będzie musiała zostać wprowadzona.
Panie Szymonie, to w takim razie, żeby nie przedłużać, chciałbym uzyskać od pana, może mailem, umówimy się na wymianę mailową w tej sprawie. Proszę o wyjaśnienie i o opisanie waszej interwencji w PKS-ie związanej z funkcjonowaniem linii 81, a także kierowców, o których tutaj mówił nasz słuchacz, że pracują po 12 godzin. On był świadkiem. Nie wiemy, czy to prawda. Proszę napisać, czy zostały przeprowadzone jakieś kontrole w tej sprawie? Jakie są ich efekty? Jakie ewentualnie kroki Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zamierza podjąć w tej sprawie, a także w sprawie Arkońskiej i Wojska Polskiego? Co tam się będzie działo w najbliższym czasie? Panie Szymonie, możemy się umówić na to, tak?
Oczywiście podzielę się z Państwem informacją na temat linii 81.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Szymon Wasilewski, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję Państwu także za telefony tutaj do studia. No nie możemy już dłużej rozmawiać na tematy komunikacyjne, bo przed nami kolejny temat. W ubiegłym tygodniu taki telefon otrzymaliśmy od naszego słuchacza.
Dzień dobry, Kozłowski Piotr z tej strony, dzwonię z Międzyzdroju. Mam taki problem, 1 grudnia 2016 tata strasznie się poparzył, wybuchł gaz w domu, 8 miesięcy leżał w szpitalu, 80% miał ciała poparzonego. Od 3 miesięcy jest w domu. Ja mieszkam z narzeczoną i z 9-miesięczną córeczką, mamy 2 pokoje. Tata jest coraz w gorszym stanie, od 3 miesięcy cały czas ma otwarte rany, nie chodzi, nie rusza się, trzeba go karmić. Po prostu cały czas leci ropa. No nie chcą go przyjąć do żadnego szpitala, bo mówią, że już sam, nie wiem, tak się denerwuję, że się nie nadaje do szpitala. Czyli co, no, człowiek ma cały czas temperaturę 38 stopni, nie rusza się, rany się otwierają, cieknie ropa, leci krew. To jest naprawdę bardzo uciążliwe dla nas. Pielęgniarka środowiskowa przychodzi, ona już też ręce załamuje, nie daje rady z tym. Dlaczego szpital nie chce go przyjąć, skoro człowiek całe życie pracował, ma 62 lata, my jesteśmy młodzi, ja cały czas pracuję, po prostu nie ma kto się nim opiekować w domu, jest po prostu dramat.
To przypomnienie, ten telefon w ubiegłym tygodniu, a teraz z nami jest pan Henryk Nogala, sekretarz miasta Międzyzdroje. Dzień dobry, panie Henryku.
Dzień dobry państwu.
Witam, witam. Co nowego w tej sprawie?
To znaczy w sprawie jest o tyle jakaś iskierka nadziei czy światełko, że w tym momencie, kiedy rozmawiamy, w szpitalu w Gryficach jest syn z tatą na oddziale poparzeniowym chirurgii plastycznej i być może liczymy na to, że tam będzie dalsza hospitalizacja w szpitalu, ponieważ stan pacjenta no, przerasta możliwości rodziny. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem gehenny i przede wszystkim pacjenta, ale i rodziny. No i rzeczywiście stan na dzisiaj jest dość tragiczny, ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach usług opiekuńczych wysyła tam opiekunkę środowiskową w ramach toalety ciała, pomocy w higienie osobistej, karmienie 2 razy, tutaj no, trzeba przynajmniej 2 razy, 3 razy dziennie. Natomiast 2 godziny dziennie, tak jak powiedziałem, przebywa tam pielęgniarka środowiskowa w ramach OPS-u. Natomiast dochodzi do pacjenta również pielęgniarka środowiskowa w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie zabezpiecza oczywiście w ramach możliwości rany pacjenta, który, jak powiedział syn, no 80% ciała jest w sytuacji takiej, że no bardzo, bardzo mocno trzeba nad tym pracować, a pacjent jest w coraz gorszym stanie i fizycznym, i przede wszystkim psychicznym. Tam dochodzi do depresji, a to, co mówi syn, no staramy się w ramach naszych możliwości jako gmina Międzyzdroje zrobić wszystko, żeby ulżyć przede wszystkim pacjentowi i rodzinie.
Pan Piotr,
ale liczymy, tak? Jesteśmy w stałym kontakcie z synem, że będzie dalsza hospitalizacja.
Panie Henryku, proszę pozostać z nami, ponieważ syn tego poparzonego człowieka jest z nami. Pan Piotr Kozłowski, halo?
Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
Witam ponownie, panie Piotrze. Jak stan pana ojca?
No stan jest bardzo ciężki, no tak jak mówiłem, tata ma cały czas te rany, otwierają się, powstają nowe rany, nowe skupiska ropy powstają, ta ropa narasta. No nie jest tata samodzielny, ma cały czas gorączkę, 38, 38,6, także no to jest... To
ale w tej chwili szpital w Gryficach, jak rozumiem, zdecydował się jednak przyjąć pana ojca i udzielić mu potrzebnej pomocy. Co się stało? Jakie były tłumaczenia, że wcześniej nie można było tego zrobić?
To znaczy, no szpital w Gryficach chciał, żeby tata troszeczkę bliżej był domu, no bo to jednak jest z Międzyzdrojów 80 parę kilometrów, 90. I żeby tata po prostu był bliżej domu, żeby tam w tym Świnoujściu może troszeczkę poleżał, żeby te rany mu bardziej podgoili. Ale no Świnoujście po prostu, no... Zmienili mu tylko opatrunek i wysyłali go do domu po 4 godzinach. I z powrotem zostawało to wszystko na naszej głowie. A na domowe warunki, no my nie mamy już po prostu...
No
nie wiem, jak sobie już z tym radzić.
Panie,
no,
Piotrze, warunki... Panie Piotrze, czy od miasta także otrzymał pan pomoc? No to jest osoba ciężko chora, obłożnie, gdzie potrzebna jest fachowa opieka, stała opieka osoby, która będzie zmieniała opatrunki, wykonywała różne czynności higieniczne przy tym chorym, także może jakieś medyczne. Czy taka pomoc była?
Oczywiście, no z OPS-u od razu dostaliśmy pomoc i to bardzo, bardzo, bardzo dobrą pomoc, bo panie przychodziły właśnie, tak jak mówię, na początku godzinę, później 2 godziny dziennie i robiły naprawdę, no wszystko, co w ich mocy, a nawet więcej. Tylko, że no też te panie są bezradne, bo jak to ciało jest cały czas, no rany są otwarte, to naprawdę nie wiedzą, jak go kąpać nawet, tak? Mhm. Bo to też stwarza mu ból i nie wiadomo, jak do tego podejść, tak?
W tej chwili pana ojciec jest w szpitalu w Gryficach.
Tak, czeka na przyjęcie. No jeszcze nie przyjęli taty, ale mam nadzieję, że wszystko się tutaj ułoży.
Wiemy o tym doskonale,
no bo wczoraj dostałem telefon rano właśnie z Gryfic. Dzwonił doktor do mnie, no i mówił, że jak sobie nie radzimy już z tymi ranami, no to żeby przywieźć tatę dzisiaj do szpitala, tak? No i jesteśmy i czekamy na przyjęcie.
Doskonale o tym wiemy i rozumiemy, że szpital nie może chorego trzymać zbyt długo. No, zajmie się z pewnością pana ojcem, opatrzy te rany, doprowadzi do po prostu takiego stanu, żeby mógł wrócić do domu. Nie wiem, jak długo ta hospitalizacja może potrwać. Panie Piotrze, czy jakieś tutaj przewidywania są? Czy lekarze mniej więcej panu określili, jak długo ojciec będzie musiał pozostać w szpitalu?
Nie, nic jeszcze na ten temat nie wiem. Nic jeszcze kompletnie nie wiem.
No bo teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej? No bo w końcu z tego szpitala będzie wypisany. Jak rozumiem, będzie pan chciał jednak, żeby ojciec był w domu. W domu jest
oczywiście
najlepiej.
No,
i otrzymywał tak tę opiekę, jaką otrzymywał do tej pory, czyli z miasta. I tutaj pytanie do pana Henryka Nogali.
Tak.
Czy może pan zagwarantować już teraz, że po powrocie ze szpitala ci ludzie nie zostaną sami i będą mieli zapewnioną pomoc i opiekę?
Przede wszystkim pozdrawiam tatę pana Piotra. Liczymy na to, że faktycznie hospitalizacja ciąg dalszy nastąpi. Natomiast jako gmina rozważamy wszelką możliwą pomoc, łącznie z pomocą materialną. To możemy zagwarantować i to możemy tutaj na dzisiaj powiedzieć, że bardzo, bardzo będziemy wspierać, aby cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
Mhm. Panie Piotrze, no cóż, zakończymy na razie tę rozmowę. Proszę dzwonić, jeżeli coś będzie w porządku albo nie w porządku, tak jak pan to zrobił w ubiegłym tygodniu. Pan Piotr Kozłowski, syn poszkodowanego w wybuchu mężczyzny, i pan Henryk Nogala, sekretarz miasta Międzyzdroje. Dziękuję bardzo panom za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia. Proszę pozdrowić ojca. Kilka minut zostało do końca naszego dzisiejszego programu. Jeszcze informacja, którą otrzymaliśmy przed programem Czas Reakcji, a chodzi o starą sprawę poruszaną w czasie reakcji. Sprawę przedsiębiorcy pana Dariusza R. A zaczęło się od informacji naszej słuchaczki. Ponad 4 lata temu wpłaciła przedsiębiorcy 80 tysięcy złotych za adaptację poddasza. No i przestępstwo pana Dariusza R. miało polegać na tym, że przedsiębiorca obiecywał adaptację, pobierał zaliczki, ale z umów się nie wywiązywał. Wielokrotnie na ten temat mówiliśmy. Sytuacja wygląda tak, że prokuratura okręgowa w Szczecinie prowadziła postępowanie w tej sprawie. To postępowanie miało trwać do 10 października i dzisiaj dowiedzieliśmy się od rzeczniczki prokuratury okręgowej, że będzie ono przedłużone, ponieważ, cytat, taka jest potrzeba. Do kiedy to postępowanie będzie trwało, tego nie wiadomo. Więcej informacji prokuratura nie udziela ze względu na dobro śledztwa. Przypomnę tylko, że w sprawie jest poszkodowanych, są poszkodowane 23 osoby i pan Dariusz R., o co wnioskowała prokuratura, miał mieć zakaz prowadzenia działalności polegającej właśnie na tych adaptacjach działalności budowlanej, ale sąd odrzucił ten wniosek i pan Dariusz R. w dalszym ciągu może wykonywać swoją pracę. To jeżeli chodzi o tę historię. Zobaczymy, jak ona się potoczy. I jeszcze temat miał być dzisiaj, mam nadzieję, że będzie jutro. Jest już umówiony gość w tej sprawie, będziemy na ten temat rozmawiali. A sprawa pojawiła się w ubiegłym tygodniu, nadeszła jesień i kolejny raz widzę ten przerażający obrazek. To jest fragment maila od naszej słuchaczki. Na pięknie wyremontowanej ulicy Warcisława w Krzakach pod parasolem siedzi starsza pani, którą zatrudnia szkoła do przeprowadzania dzieci przez ulicę. Proszę zadać pytanie, pani dyrektor szkoły podstawowej 35. Czy widziała, w jakich warunkach ta pani pracuje? W zeszłym roku siedziała w budzie z ułożonych starych płyt meblowych. To wszystko widzą dzieci. Jak mają mieć szacunek do tej pani? Wrażliwy słuchacz napisał nam tego maila. Już mamy informację, że pani Marta Kufel z Biura Prasowego Urzędu Miasta odpowie na tą wiadomość w czwartek w programie Czas Reakcji. I jeszcze na zakończenie sygnalizacja tematu. Być może postaramy się odpowiedzieć na wątpliwości naszej słuchaczki, a chodzi o strefę płatnego parkowania. Wiele miejsc parkingowych z powodu remontów w centrum naszego miasta jest no, po prostu wyłączonych i słuchaczka ma takie pytanie.
Dzień dobry, mam na imię Kasia. Codziennie słucham waszego radia w drodze do pracy. Świetnie informujecie o korkach i wszelkich zatorach na drogach. Natomiast chciałam poruszyć problem parkingów przez wyłączenie z ruchu ulicy Jagiellońskiej Bogusława i remont kamienicy na przy Królowej Jadwigi. Nie ma gdzie parkować. Czy kiedykolwiek ktoś się zastanowił przy sprzedaży abonamentów rocznych czy miesięcznych, ile sprzedaje tych abonamentów, a ile jest faktycznie miejsc parkingowych? Bo to, co teraz się dzieje, to jest prawdziwy koszmar. Czasami przejeżdżam 15 razy dookoła swojego domu. Ostatnio stałam 40 minut i czekałam na światełko kierunkowskazu, aż ktoś wyjedzie. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia.
A dziękujemy za wszystkie telefony. Na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.